Witam Was w kolejny czwartkowy wieczór. To już prawie rok, od kiedy spotykamy się prawie co tydzień na studiowaniu listu do Hebrajczyków. Ten list nie jest łatwym listem. Mieliśmy takie momenty, że musieliśmy przystawać dłużej, na przykład wtedy, kiedy czytaliśmy o Melchizedeku. To jest praktycznie tylko w liście do Hebrajczyków w Nowym Testamencie mamy szerszą taką wiedzę na ten temat. Jak pewnie pamiętacie, jest to list skierowany do chrześcijan, którzy kiedyś byli bardzo gorliwi dla Chrystusa, którzy znosili prześladowania, nawet konfiskaty mienia, więzienie, stali przy tych, których uciskano i prześladowano, czy torturowano ze względu na Chrystusa. Potem, kiedy sytuacja zapewne się, że tak powiem, polepszyła u nich, no zaczęli stygnąć. Zaczęli stygnąć i teraz, kiedy nieznany nam autor pisze do nich, są w takim stanie, że praktycznie są bezużyteczni, nie wydają żadnego owocu. Autor mówi, że teraz trzeba do was nauczycieli posyłać, żeby was uczyć, a to wy powinniście innych uczyć, zachęcać i tak dalej, i tak dalej. Pokazuje im, to jest środowisko żydowskie, zestawienie starego przymierza, tego, czyli można powiedzieć na nasz taki język już nie żydowski, religii i rytuałów. Mówi, kiedyś byliście ludźmi religijnymi, chodziliście do kościoła i co z tegoście mieli? Jaka zmiana w waszym życiu się dokonała? Mówi, a teraz poznaliście źródło życia Jezusa Chrystusa. On umarł za was, za wasze grzechy. Dał wam nowe życie, dał wam moc do nowego życia. I wy teraz chcecie wracać do religii? Chcecie znowu żyć takim pustym życiem? 11 rozdział to jest przejście przez całą Biblię i pokazywanie tym właśnie takim oziębłym chrześcijanom bohaterów wiary, żeby rozgrzać ich wiarę, żeby ich zachęcić. Rozdziały 12 i 13 to są już końcowe zastosowania. My jesteśmy już w ostatnim rozdziale. Dzisiaj będziemy czytać 13 rozdział od 1 do 16 wersetu, a jak Bóg da, następnym razem już zakończymy to studium, także mniej więcej rok trwało, bo zaczęliśmy na początku sierpnia, wtedy jeszcze na letnim obozie, wtedy jeszcze szliśmy rytmem codziennego studium, teraz mniej więcej raz w tygodniu. Także jesteśmy w tej części konkretnej, czyli takich konkretnych zastosowań. Zwróćcie uwagę na rozdział 12, werset 2, to on właśnie rozpoczyna tę sekcję zastosowań. Tu takie główne zastosowanie, jak gdyby, czy taka myśl. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy Bożej. Miejmy w pamięci ten główny nakaz, a teraz przeczytajmy kolejną porcję praktycznych wezwań. 13 rozdział od 1 do 16.
Miłość braterska niechaj trwa, gościnności nie zapominajcie. Przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serca łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej, takie bowiem ofiary podobają się Bogu.
Amen. Mamy cały fragment. Za chwilę go podzielimy na trzy części. Może jakaś już pierwsza myśl, czy zadziwienie komuś przyszło, coś uderzyło was, któreś z tych myśli. Ja sobie sprawdziłem w międzyczasie w interlinearze, w tekście greckim, pamiętajcie na wodzów waszych. No, zajmuję się prowadzeniem kościoła, no to ten werset jest dla mnie ważny. Wiecie, jakie tu jest słowo tych wodzów? Dokładnie jest, przypomnijcie tych, którzy wam przewodzą. I wiecie, jakie tu jest słowo użyte greckie? Od którego pochodzi hegemon. Czyli zobaczcie, nie chodzi o taką, jak niektórzy myślą, że w kościele no to ma być takie, no każdy robi co chce, no a ktoś tam włącza światło, czy ogrzewanie i przynosi jedzenie, nie? A tam reszta robi co chce i ma wszystko gdzieś, nikt mi będzie co kazał, nie? Zobaczcie, że tutaj troszkę inna rzeczywistość, ale to takie pierwsza moja myśl, akurat to mnie zainteresowało, czy ktoś inny ma jakąś taką pierwszą obserwację?
Ósmy werset. No, co? Jezus Chrystus wczoraj i dzisiaj ten sam na wieki. No, nie ma ewolucji.
Nie ma ewolucji. Przynajmniej jeśli chodzi o Boga. Tu zwróciłeś uwagę na bardzo ważny prąd teologiczny. Teraz się znowu zaczęło troszkę mówić o księdzu Józefie Tischnerze. Zdaje się, jakaś książka na jego temat, on już nie żyje, została opublikowana. On był zwolennikiem takiej teologii pewnego jezuity w latach 30. On zajmował się ewolucją tą biologiczną. Oczywiście był oszustem i tam takie, nie pamiętam już, które to oszustwo, ale jakiś tam chiński ząb, z chińskiej świni ząb tam przy tego i stwierdził, że to jakiś człowiek, nie wiem, tam speed down czy skądś, nie wiem, to możecie mnie poprawić, to Yard de Chardin, bo o nim mówię, tak, że on w tym oszustwie brał udział, ale tak się zakochał w teorii ewolucji, w tym marksizmie i tak dalej, że stwierdził, że też to chrześcijaństwo jest takie trochę skostniałe, to słabe to ono jest, nie? I wymyślił taką teorię ewolucji Boga, czy już nie pamiętam nazwy, bo tak z pamięci mówię, to nie jest wykład, do którego mi się przygotowywał, ale on tak stwierdził, że jak tak cały świat tutaj podlega ewolucji, no to i też Bóg i Jezus też tam podlegają tym kosmicznym przemianom, nie? No to właśnie podałeś werset, który przeczy temu bzdurzeniu. Jezus Chrystus, jeszcze raz sobie przeczytajmy, wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Dzięki. Ktoś jeszcze? Iwan chrząknął, chyba chce coś powiedzieć.
Tu jeszcze w tym wersecie, co wspomniałeś o wodzach, to mówią właśnie, że te, które głosili wam Słowo Boże, czyli to i później rozpatrywać koniec ich życia, czyli to taki proces trwały. Ktoś głosi, przychodzi do jakiegoś kościoła i masz tam zostać, a nie iść od jednego do drugiego i tam szukać sobie jakiś lepszy, czy tam coś się nie pasuje. I to mi przypomina te właśnie takie narracje, że tam niektórzy ludzie odchodzą, dają się zwieść przez innych ludzi i zaczynają wątpić. Czyli te ludzie, którzy głosili Ewangelię i uznali, że mówili sensownie, nagle w jakichś innych sprawach zaczynają wątpić.
Szczególnie, że dziewiąty werset jest wręcz nakazem. Nie dajcie się zwodzić. Nie? Przeróżnym i obcym naukom. Przeróżnym i obcym. To jeszcze będziemy, mam nadzieję, bardziej zgłębiać, co to znaczy to przeróżnym i obcym. Czy jest z nami Rafał? Rafale?
Tak, jestem.
O, dobrze, bo tu... Także jeśli byś mógł coś sobie zobaczyć już wcześniej, bo bardzo bym chciał pogłębić te słowa, nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom, nie? Czy coś, tekst grecki, samo znaczenie słów nam tu też doda. Tylko jeszcze, Iwan, skończyłeś? Okej, dzięki. Kto jeszcze by chciał? Tu będziemy więcej o tym mówić, ale widać jakąś długofalowość życia w Kościele. Nie? To nie jest jakaś taka chwila. Widać też, tu chodzi już o tych, którzy odeszli do Jezusa, nauczycieli, że trzeba rozpamiętywać całe ich życie. No to jak są żywi nauczyciele, to też trzeba patrzeć na wzór ich życia. To pokazuje, że chrześcijaństwo to nie jest jakiś zbiór zasad czy myśli, której można się nauczyć tylko czytając Biblię. To jest bardzo ważne, że chrześcijaństwo składa się z dwóch tych czynników edukacyjnych. Oczywiście kluczowym czynnikiem to jest Słowo Boże, ale drugim czynnikiem to jest przykład innych starszych wierzących, czyli starszych w wierze. Nie? Dlatego jest ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Nie tylko ucząc treści Słowa Bożego, ale ucząc ich żyć Słowem Boga, nie? Dlatego cały czas żywe przykłady są potrzebne. To tak jak mniej więcej rodzice i dzieci, nie? Jest warstwa ta słowna, nie? Taka informacyjna, ale później dziecko patrzy, no dobra, no tata czy mama mówią, że trzeba tak i tak robić, to zobaczę, jak oni to robią. I dopiero wtedy, jeśli dziecko zobaczy, wiecie, jak to się mówi? Harmonię między tymi dwoma rzeczami, tym, co mówi i tym, co robi. O, ty, to oni to naprawdę poważnie traktują. To jest pierwszy wniosek dziecka, a drugie, to działa. Ja jestem mały, ja jeszcze nie wiem, nie przeżyłem tego. A oni 30 lat tak żyli, czy 20, czy 25, nie? Czy 15, no tam różnie tego. I patrz, teraz jest taki owoc w ich życiu. Czyli można zobaczyć, nie tylko samą mądrość Słowa Bożego, ale fizyczny niekiedy owoc w życiu. 15 lat stosowali tę zasadę i doszli do tego i do tego. To, zobaczcie, o wiele mocniej przemawia do dziecka niż samo słowo mówione przez rodziców. Nie? I zobaczcie, że w chrześcijaństwie jest dokładnie taki sam wzór. Nie? Że jest słowo, ale są i ci, którzy zastosowali w swoim życiu słowo. Nie? No ale to za szczegółowo wchodzę, a na razie mamy takie luźne impresje. Czy jeszcze ktoś? Tu mam zgłoszenia. Nie ma. Dobra. To słuchajcie, podzielimy ten... Możemy no jakoś zatytułować. Ja sobie zatytułowałem Pamiętajcie. Nie? Właśnie z tego wersetu siódmego. Można... zatytułować takie dzieła wiary albo wiara w praktyce, nie? No bo pamiętacie ten 11 rozdział, to byli bohaterowie wiary i oni swoim życiem na różne sposoby analizowaliśmy każdy z tych przypadków, w jaki sposób on okazał wiarę. A teraz dla nas tu są konkretne wskazówki. Wasza wiara w taki sposób ma się przejawiać, nie? Czyli albo te dzieła wiary, czy praktyka wiary, taki tytuł może być, albo pamiętajcie, jako ten nakaz z siódmego wersetu. Podzielmy ten fragment na trzy części. Jeśli chodzi o właśnie tę praktyczną wiarę, no to powinniśmy się spodziewać czego na początku? Bo nie patrzcie do tekstu. Bo jest w pierwszym tym, no, jak jest wiara w praktyce, to z czego ona ma dotyczyć najpierw? Czy jak myślicie, co ten autor zaakcentuje? No miłość. No i sprawdźcie teraz, 13.1. No jest. Jest, można... Tu jest ta Filadelfia, miłość braterska, ten rodzaj miłości zaakcentowany, nie? Czyli pierwszy fragment to jest miłość od 1 do 6, 7, 9 opisuje wiarę, którą mieli nasi nauczyciele, no i którą my powinniśmy mieć I ten werset, na który Arek zwrócił uwagę, Jezus Chrystus, to wczoraj, dziś ten sam na wieki, będziemy się zastanawiać, dlaczego ten werset tak tu jest, powiedzmy, wtrącony, co on tu ma oznaczać. Czyli najpierw miłość, 1-6, 7-9 wiara i 10 do końca, 10-16 poświęcenie. Miłość, wiara, poświęcenie. Takie praktyczne rezultaty nasze chodzenie za Chrystusem powinno dawać. Przeczytajmy sobie jeszcze raz w takim razie ten fragment o miłości i spróbujcie wyodrębnić nakazy. Jakie są nakazy w tym fragmencie? Tak, no już trochę uprzedzam, no każdy z tych nakazów będzie związany z innym rodzajem miłości, no to będziemy analizować te obszary miłości. Proszę o tekst.
Miłość braterska niechaj trwa, gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sam sądzić będzie Bóg. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał, cóż może mi uczynić człowiek.
Dzięki. No, pierwszy nakaz prosty. Miłość braterska, nie? Będziemy, niech trwa. Będziemy za chwilę do tego wracać, a najpierw sobie wypiszmy, nie? Drugi nakaz, gościnność, nie? Nie zaniedbujcie, nie porzucajcie, czy nie zapominajcie, tu chyba nawet dokładnie tak jest, gościnności. Trzeci. Pamiętajcie o więźniach i tych źle traktowanych czy uciskanych. Jak myślicie, o jakich tu więźniów i tych źle traktowanych, prześladowanych chodzi? Możemy poszperać w tekście, bo oni się już tu pojawiają. Nie jest to pierwsze pojawienie się tych ludzi. Pamiętacie... 10:34 tu mi już podpowiadają. O, oni się już tu pojawiają wcześniej, dlatego przyjmuję, że jest mowa o jakimś rodzaju więźniów, którzy już wcześniej są wymienieni. Bo czytałem ten list wcześniej razem z wami, zresztąśmy studiowali, stąd pamiętam. 34 werset. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. I wcześniej 33. Czy to, 32 nawet przeczytam. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu, czyli kiedy byli świeżutkimi chrześcijanami, tuż po nawróceniu, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. No i później jest właśnie o tych więźniach. Kontekst ewidentnie pokazuje nam o prześladowanych dla Chrystusa, o więźniach dla Chrystusa, o tych, których się oczernia, obmawia, napada, bije, szykanuje i tak dalej, nie? Czyli pierwsze mamy miłość braterską, drugą nie zapominajcie gościnności, trzecie stójcie, pamiętajcie, ujmujcie się, walczcie o tych, którzy są prześladowani, więzieni dla Chrystusa. Czwarty nakaz, obszar miłości. Tu rzeczywiście z historii Kościoła właśnie zakończyliśmy niedawno rok akademicki z wykładami historii Kościoła. Nie wiem, czy pamiętacie, szczególnie z tych pierwszych wykładów i z lektury książek, które mieliśmy na ten temat przeczytać, że w pierwszym kościele z wielką czcią podchodzono do męczenników. To właśnie jest zastosowanie tego nakazu. Później oczywiście to się przeniosło w taki, wiecie, no, bałwochwalstwo, w kult świętych, ale początkowo to chodziło, zobaczcie, on dla Chrystusa znosił cierpienie. Stracił majątek, zdrowie, życie, różnie, w zależności jak który. Nie? I to był przykład dla innych. To była dla dzieci inspiracja, nie? Że tu mamy ten nakaz. Pamiętajcie na wodzów waszych i tak dalej, i tak dalej. Także mamy też ten kontekst historyczny, że rzeczywiście w pierwszym kościele męczennicy byli objęci szczególną taką, szczególnym szacunkiem. Był nawet podział w kościele, pamiętacie o tych donatystach tak zwanych, nie? Część chrześcijan po prześladowaniach, chrześcijanie zachowali się, można powiedzieć, na dwa sposoby. Pierwsi byli męczennikami za wiarę, tam chodziło też o nieudostępnianie pism Nowego Testamentu, bo władze rzymskie chciały niszczyć, palić, nie? No a część, szczególnie biskupów, się sprzeniewierzyła, zdradziła. Wydała te pisma na spalenie i podpisała różne formy lojalek, że tam już będą służyć tym bogom państwowym, religii państwowej. Nie? No, potem prześladowania ustąpiły, no i ci zdrajcy z powrotem chcą do kościoła. Mówią, to ja znowu będę biskupem, no co? O co chodzi? No przecież, no, no, przecież kazali, no toż to zrobiłem. No, tam i tak dalej. No i Kościół rzeczywiście się podzielił. Jedni mówili, dobra, przyjąć tych dziadów, wybaczyć, a drudzy mówili, nie, nie możemy ich przyjąć na urzędy. Oni zawiedli, oni zdradzili i muszą ponieść konsekwencje. Nie? Także zobaczcie, że ta sprawa właśnie męczenników była bardzo, bardzo ważna w pierwszym kościele i tutaj widzimy też nakaz, by o nich pamiętać, by tych, co cierpią aktualnie za wiarę, szczególnie wspierać. Nie stać z boku, nie myśleć, a to ja się wycofam, niech to prześladowanie idzie na nich, a ja i moja rodzina będziemy tu zażywać błogosławieństwa Pana. Noż to jakaś menda tylko tak może zrobić, a nie posłuszny Jezusowi chrześcijanin. Czyli mamy te trzy obszary. Miłość braterska niech trwa. Nie zapominajcie, nie porzucajcie, nie zapominajcie o gościnności. Stójcie przy męczennikach dla Chrystusa. Czwarty obszar. Małżeństwo. Panowie, kochajcie żony, nie? I panie, kochajcie swoich mężów. Nie? To na różne sposoby. Będziemy do tego jeszcze wracać. Czwarty. Jakie jeszcze? Widzicie nakazy? Tu akurat jest, żeby nie kochać. Czyli tu wszystko było kochać, a teraz nie kochać. To czego mamy nie kochać? Pieniędzy, panie. Pamiętacie taki jeden z bardziej odrażających typów pisowskich, taki poseł Tarczyński, jak Kaczyński nakazał wykopać szydło i Morawieckiego wprowadził na urząd, człowieka z Platformy Obywatelskiej, znanego miłośnika Merkel, człowieka od Sowy, który tam różne brzydkie rzeczy mówił o Polakach, że powinni zaiwaniać, powiedzmy tak, za miskę ryżu i to jest jego ideał władzy. Pamiętacie, jak on trzykrotnie zawołał pewne imię Boga wezwał swojego chyba? Pamiętacie, co on tak zawołał? Ale będą pieniądze, bo Morawiecki jest bogaty, ma parę baniek, część tam gdzieś jeszcze, nie? Ma i z księżmi, i z innymi służbami, dobre układy i z Niemcami i tak dalej. To teraz będą dla nas pieniądze. No to już właśnie on chyba nigdy do tego wersetu Biblii jeszcze nie doszedł. Może kiedyś dojdzie, daj Boże. Czyli nie kochać pieniędzy, kochać te cztery rzeczy, czyli braci, udzielać gościom, czyli miłość dla takich no, ludzi z zewnątrz, powiedzmy przyjezdnych, innych chrześcijan, miłość szczególna dla męczenników, miłość małżeńska i niemiłość do pieniędzy i nie miłość do pieniędzy, nie? No, tu już zatrzymamy się, bo szósty werset, zobaczcie, że to tak po wersetach można powiedzieć, że w każdym wersecie jest nowy obszar miłości. Szósty werset jest uzupełnieniem wersetu piątego, czyli mamy pięć, można powiedzieć, tych nakazów związanych z różnymi rodzajami miłości. No to idźmy po kolei. Co jest istotą nakazu wersetu pierwszego? Miłość braterska niech trwa. Co jest istotą? No niby nic, nie? No gdzie tu jest jakiś... Gdzie tu jest nakaz? Co jest trudnego w tym nakazie?
Trwałość.
Właśnie. My mamy tendencję, że tak powiem, być egzaltowanymi, czyli o, jak ja cię kocham nad życie, bracie, siostro i tak dalej. A po tygodniu... śmierdzi trochę. Zawsze miejsce zajmuje to, co ja lubię. Czyż to dziad jakiś. Znienawidzę go se. Oczywiście. No to tam może nie przez tydzień, ale przez pół roku to spokojnie takie procesy, wiecie, że mogą w naszych głowach, czy niestety w zwodniczych jakichś sercach powstać. To wcale nie jest łatwe. Tu już mówiliśmy przy siódmym wersecie, że tu jest jakiś widać długoletni proces tego bycia z tymi samymi chrześcijanami, to zobaczcie, że werset pierwszy dokładnie tego dotyczy. Miłość braterska jest trudna. To nie jest coś oczywistego. Bo ludzie są, no, mają tam część, mogą coś złego zrobić, nie? I wtedy jak tu im przebaczyć? No to, że mi Bóg przebaczył, to jest oczywiste, no bo ja zasługuję na przebaczenie. A ten dziadyga? Ta menda sakramencka i tak dalej? Toż to przecież nigdy nie przebaczę mu za to, co mi zrobił, nie? No trzeba bardzo uważać pod tym względem. A po drugie, ludzie mają złe cechy, nie? Jeden mówi za głośno, drugi notorycznie mówi za cicho, nie? Na przykład Czarka próbujemy podgłośnić, nie? Zawsze jak tłumaczy. No i to nie ma. No to już trzeba się tak przyzwyczaić, że on tak będzie mówił cicho. No chyba, że, nie wiem, gdzieś grom z jasnego nieba przy nim walnie, nie? To wtedy może zacznie, trochę będzie głuchszy i wtedy zacznie głośniej mówić, nie? No tak może być. Ja nie wiem, ani nie życzę ci, Czarek, tego. Ale no każdy z nas ma jakieś przypadłości, nie? Dlatego nakaz w innym miejscu listów akurat apostoła Paweł jest: znoście siebie nawzajem. Znoście, nie? Że kiedy mamy pierwszy kontakt z jakimiś chrześcijanami, to zwykle ach i och, jesteśmy zachwyceni, tam podskakujemy w zachwytach. No ale kiedy mamy z nimi żyć w jednym kościele przez lata całe, o, to się zaczynają problemy. Te zachwyty często się kończą i zaczynamy się koncentrować albo zapamiętywać ich grzechy, albo koncentrować się na ich przypadłościach, niemiłych dla nas przypadłościach, nie? No bo dla jednego tam czyjaś powierzchowność może być miła, dla drugiego mniej miła, nie? Dlatego tu jest nakaz. Miłość braterska niech trwa. Można powiedzieć, niech trwa pomimo trudności, które będą w oczywisty sposób w relacjach z braćmi. Jakbyście chcieli coś dodać, no to proszę się zawsze zgłaszajcie, ale tu myślę, że tyle wystarczy. Gościnność. Wtedy wiecie, że no nie było tych komunikacji takiej, jak to się mówi, elektronicznej, czy tej tam mediów społecznościowych, no i chrześcijanie głównie kontaktowali się przez posłańców, nie? Apostoł Paweł wysyłał listy, no to jak list, no to jeszcze kogoś tam wysłał. Niekiedy to była jedna osoba, zwykle raczej szli w kilka osób, bo to bezpiecznie, wtedy podróże nie były czymś bezpiecznym, także zawsze po kilku, no i oni przychodzili gdzieś na miejsce, no i to potrzebowali i mieli już dziurawe buty, trzeba było im tam albo zreperować te sandały, albo nowe dać, nie? Zwykle tam nie mieli za dużo pieniędzy, bo już wszystko przecież po drodze stracili, nie? Gdzieś tam ich no jakiś niedźwiedź pogryzł, no to mogli mieć wyrwę na płaszczu z tyłu, nie? No to trzeba było im tam zacerować. Pamiętacie, jak ta Dorcas, taka jedna z diakonic, to co ona się, czym ona się wsławiła? że właśnie robiła ludziom różne ubrania albo tam naprawiała ubrania, nie? Jak ona umarła, mówię, co to teraz będzie? To Kościół przestanie funkcjonować. No i Bóg się zlitował i dał im z powrotem tę kobitkę, żeby Kościół mógł jeszcze dalej trochę funkcjonować. Także to w Dziejach Apostolskich będziemy o tym jeszcze czytać. Także tacy ludzie wymagali no, nakładu pracy, pomocy, bo przyjechali i trzeba było ich, no tam już o jedzeniu nie mówię, jakiś kąt tam w jakiejś izbie i tak dalej, no i tam mogło tak być, że jakieś miasta portowe i tak dalej, no to tych chrześcijan dość dużo się, no tam z jednego do drugiego, no to oni już mieli, a już byś se poszedł gdzieś albo tam, no musicie tak jeździć z tymi listami apostoła Pawła, to już nie może on razem z pięć napisać, byście tak raz przyjechali na rok, a nie wy tam co dwa miesiące i tu do nas znowuś ta przyjechali, nie? No tak może im się zrobić, no to znamy przecież życia takie przykłady. On tu, autor mówi, słuchajcie, kiedyś zdarzało się w dawnych czasach, że właśnie przyszli ludzie znikąd, nie, tacy nieznani, ale przedstawiali się właśnie jako wysłannicy Boga, w służbie Boga. Ktoś ich przyjął i wiecie, co się okazało? Że aniołów gościł. No to tak miejcie i wy to w pamięci. No pokazuje, że to nie ludziom służymy, ale Bogu. I okazując w ten sposób też miłość braciom, tym, którzy są gdzieś w jakiejś podróży, potrzebują pomocy w swoich działaniach misyjnych i tak dalej, wtedy też służymy Bogu, czy przede wszystkim służymy Bogu. O męczennikach już mówiłem, tutaj są dwa te rodzaje, że ci, którzy już są uwięzieni i ci, którzy są źle traktowani, w jakiś sposób, wiecie, prześladowani, oczerniani, tam im się zabiera coś, bo wtedy też konfiskata mienia, to cośmy czytali w 10 rozdziale, była dość częstym sposobem no, gnębienia ludzi, to do dzisiaj też próbują jakieś grzywny, jakieś kary, no męczyć ludzi, nie? No to się dokładnie to samo wtedy też działo. Przejdźmy do punktu czwartego i jednocześnie wersetu czwartego. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże, tu dokładnie chodzi stosunek seksualny, nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Dlaczego nagle pojawia się w takim, no tym dość kościelnym temacie, nie? No bo tu mamy miłość braterska, tutaj ci wysłannicy, którzy tam chrześcijanie, którzy z różnych powodów tam jeżdżą po świecie, nie? Tu mamy męczenników, a tu gdzieś wchodzą do łóżka małżeńskiego. Coż to jest? Macie jakieś pomysły? Tu są takie te ostre słowa pornos, czyli to właśnie te wszystkie złe zachowania seksualne i tu jest przetłumaczone jako cudzołożników. Rozumiem, że to jest jakiś podprzypadek tego wcześniejszego, szerokiego pojęcia. Chyba, że Rafał byś chciał coś dodać w tym momencie.
To słowo brzmi michos i rzeczywiście znaczy cudzołożnik.
Dlaczego pojawia się taki kontekst? No, dość brzydki, nie? No, i ci, ta pornea, i ci michos, nie? Takie, no, zdrada małżeńska tu się pojawia. Ma ktoś jakiś pomysł? Tu mamy piękny kontekst kościelny, a tu bach, taka plama. Może komuś coś świta. Dlaczego taka sytuacja? Proszę.
Bo nie musowo grzeszyć jedynie fizycznie, ale można samą myślą, tak jak Jezus przestrzegał przed tym, żeby nawet nie patrzeć na kogoś z pożądaniem.
Chociaż tu chyba nie jest tylko o zdradach tych myślowych. Niestety wydaje mi się, że oni mówią, że strzeżcie świętości małżeństwa w Kościele, nie? Niech wszyscy mają na to baczenie i tu jest, bo tych cudzołożników i tych, znaczy tych, nie wiem jak ich nazwać, no, pożądliwców i cudzołożników, o tak chyba by było, pożądliwców i cudzołożników Bóg będzie sądził, nie? Że tu jest jakaś takie poważne ostrzeżenie. Ja już trochę dłużej żyję w kościele i słyszałem, co się w niektórych kościołach dzieje. Pewne rzeczy, jak człowiek jest starszy, no to zbiera doświadczenie. To są też brzydkie doświadczenia, znaczy w sensie dowiaduje się o brzydkich rzeczach. I dlaczego ten werset się tu znajduje? Myślę, że związane to jest z wcześniejszym opisem życia kościoła. Kościół to jest bardzo bliska wspólnota, jest jak rodzina. Nie? Ludzie się traktują jak bracia i siostry, ufają sobie, dużo przebywają razem, rozmawiają ze sobą i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeśli nie ma właściwych norm i takiej dbałości o czystość małżeńską, co się pojawia? Jaki kontekst pokusy się pojawia w kościele? Mam nadzieję, że wszyscy to już rozumieją teraz. Tu będziemy zapewne szczególnie z przywódcami kościołów, przyszłymi pastorami dużo na ten temat mówić. Przecież tu jest kontekst też poradnictwa, nie? Niekiedy z cudzą żoną rozmawiasz jako pastor, nie? I tu naprawdę w historii, szczególnie tych współczesnych, bliskich historii, jest bardzo wiele upadków. Upadków, których na początku nikt nie chciał. To nie, że wiecie, jest pewna grupa ludzi, którzy przychodzą do kościoła jako cudzołożnicy i o tym mówi Juda i inne teksty. Apostoł Paweł też mówi, że no oni przychodzą i wypatrują takich kobiet, które no nie są ugruntowane i mają słabość, jeśli chodzi o kokietowanie, nie? Żeby wyrwać jakąś panienkę. Ale ja nie o tym mówię. Mówię o sytuacjach, które najbardziej dojrzałym chrześcijanom mogą się zdarzyć, jeśli nie zachowają czujności i przestrogi. Że tu widać, że te sprawy damsko-męskie muszą być bardzo rygorystycznie traktowane w kościele. I tu już nie chcę wchodzić w jakieś bardzo praktyczne zastosowania, bo mówię o tym, będziemy mówić przy różnych dyskusjach w grupach biblijnych, ale pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym, że to jest, zobaczcie, wielka pokusa w kościele. To są bardzo bliskie relacje pełne zaufania. I wtedy bardzo łatwo też, jeśli ktoś nie zapanuje nad swoimi pożądaniami, myślami, bardzo łatwo, o to co Michał mówił, o jakieś grzechy myślowe, ale też mogą się zdarzyć upadki. Wielu pastorów, można powiedzieć, skończyło swoją służbę właśnie przez romanse. W Polsce tam jest w ogóle nie mało pastorów, no to i mniej tego typu skandali jest, ale no o jednym to słyszałem. Nawet ten dziadyga nas atakował. Był cudzołożnikiem, a oczerniał nas jako sektę. Nie? No później jego grzech w postaci ciąży i urodzonego dziecka z nie swoją żoną, że tak powiem, rozwiązał wszystkie wątpliwości, kto tu ma rację, ale chcę, żebyście mieli świadomość, że to się może też zdarzyć w naszym środowisku i żeby bardzo być czujnym, rygorystycznym i absolutnie nie zakładać, że to u nas się nie może zdarzyć. Może. Dlatego właśnie jest ten nakaz. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. I motywacja jest pokazana, bo można by wcześniejsze te nakazy analizować, że w każdym jest jakaś motywacja, skąd ma, dlaczego ma trwać ta miłość. Bo to jest mój brat i siostra. Nie? Później gościnność, no bo to jest służba Bogu. Aniołów gościli. Nie? Męczenników, no bo i wy możecie się znaleźć w takiej samej sytuacji i kto wam pomoże. Teraz małżeństwo, sam Bóg rozlicza dziadów, tych cudzołożników i tak dalej. Nie? Przejdźmy, chyba że ktoś ma jakąś tu myśl, o coś chce zapytać, no to przerywajcie mi, a...
Już krótko?
Proszę.
To spytałeś, dlaczego nagle ten temat tutaj pojawia się. To myślę, że to też dlatego, że w kościele rodziny tworzą taki grunt. Jakby to jest... taki, można powiedzieć, fundament. Nie wiadomo, że Jezus Chrystus słowo jest fundamentem, ale tak w kościołach zawsze są takie rodziny, nie? Tak jak u nas też jest. I też na Pomorzu też obserwowałem to, że takie rodziny, które już tam mają dzieci i powoli tam przez, wiemy, że przez to, że jakby te dzieci są dobre wychowanie, to stają się, te rodziny stają się wzorem i później można ich też rozważyć pod kątem kierownictwa i przywódców, to szatan będzie uderzał właśnie w ten grunt, w ten fundament.
Tak, dlatego mówię, szczególnie młodym pastorom, no tam od czasu do czasu o tym mówię, a będę mówił jeszcze więcej, żeby bardzo, bardzo uważali na ten aspekt swojego życia. Okej, jedziemy dalej. Teraz niemiłość ma się pojawić. Zanim przejdziemy do tej niemiłości, zobaczmy, jaka jest motywacja, żeby nie kochać pieniędzy. Bo ona jest tu stosunkowo najdłuższa, nie? Tamte motywacje albo są nieco ukryte, albo no, bardzo krótko pokazane, a tu jest bardzo duża sekcja motywacyjna. Dlaczego masz nie kochać pieniędzy? Sam powiedział: nigdy cię nie pozostawię, ani nigdy, przenigdy cię nie opuszczę. I zaraz: Pan jest moim pomocnikiem, dlatego nie będę się bał ludzi. Bo dlaczego mamy miłość do pieniędzy? Znaczy, jaka jest, że tak powiem, geneza miłości do pieniędzy? Myślimy, że pieniądze nam dają bezpieczeństwo lub możliwości. Bezpieczeństwo i możliwości. Czyli będziemy w niebezpieczeństwie, to se coś kupimy, co nas uchroni przed tym niebezpieczeństwem. Nie? I dalej, że mając pieniądze, możemy se załatwić różne rzeczy, co będziemy chcieli. I teraz jak? Bo to jest myślenie diabelskie, fałszywe, głupie, nie? Jak to, w jaki sposób autor listu do Hebrajczyków uderza w te dwie motywacje do chęci posiadania jeszcze więcej pieniędzy? Bóg cię nigdy nie opuści. Pan świata jest z tobą. Nigdy przenigdy nie wyjdziesz z orbity jego największego zainteresowania, jego opieki, koncentracji na tobie. Będzie cię strzegł jak źrenicy swojego oka. No i druga rzecz, on jest moim pomocnikiem. To nie dzięki pieniądzom ja mogę coś załatwić. To dzięki mojemu Panu. Czyli pokładanie ufności w pieniądzach. Tu absolutnie nie jest mowa o tym, żeby nie mieć pieniędzy. Tu jest mowa, żeby nie kochać pieniędzy. Czyli żeby z nimi nie wiązać swojego serca, dla nich nie żyć i w nich nie widzieć rozwiązania swoich problemów. Bo to Bóg ma być, to dla Niego mamy żyć i w Nim mamy widzieć rozwiązanie swoich problemów, bo On nas nigdy nie opuści i On jest naszym pomocnikiem przeciwko wszystkim innym przeciwnościom, ludzkim czy diabelskim. Ktoś by chciał coś dodać do tej pierwszej części jeszcze? Czy idziemy dalej? Nie słyszę, nie widzę. Przeczytajmy, proszę, wersety dotyczące wiary, czyli 7, 8, 9. Miłość zostawiamy ku dalszym zastosowaniom. Każdy z was, mam nadzieję, że w tej piątce znajdzie coś, co najbardziej potrzebuje pomocy w twoim czy w moim życiu. Ale to już zostawiam każdemu z was. Co z tej piątki najbardziej do mnie dzisiaj głośno krzyczy? Czyli gdzie kuleje w miłości, lub punkt piąty, gdzie zamieniłem miłość Boga na poczucie bezpieczeństwa w pieniądzach. Jedźmy, 7-9.
Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku.
Mamy tu dwa rodzaje nauczycieli. Zobaczcie, pierwszy rodzaj jest w wersecie 7, a drugi w wersecie 9. Spróbujmy jakieś cechy jednych i drugich nauczycieli wypunktować. Propozycje do tych dobrych, czyli werset 7. Co cechuje tych nauczycieli? Głosili im Ewangelię, głosili im później Słowo Boga. Czyli to są ludzie, którzy Tobie służyli. Nie? Są dowody ich służby. Twoje życie jest, tak jak apostoł Paweł pisał, wy jesteście listem moim uwierzytelniającym, że moja służba ma sens. Nie? Głosili im, czyli pracowali nad nimi. Co jeszcze? Tu już mówiłem to. Dowodzili wami. Tu jest to dobre słowo. Dowodzili. Stąd jest to, pamiętajcie, na wodzu, dokładnie, pamiętajcie na tych, którzy wami dowodzili. Co jeszcze możemy powiedzieć? Jeśli dowodzili, to możemy zobaczyć, jak dowodzili. Dokąd prowadziło ich przywództwo? Jak kościół, który prowadzimy, się rozwinął czy zwinął? Jak moje życie się zmieniło ku gorszemu czy ku lepszemu? Jak to ich przywództwo wyglądało? To wszystko możemy widzieć. Rozumiesz? Masz to na tacy. Ich życiorys, ich wpływ na ciebie, ich wpływ na Kościół znasz. Nie? Co jeszcze widzimy o tych nauczycielach? Zachowali wiarę. Od początku do końca. Bo pokazuje tu już tych, którzy umarli. Albo od początku do teraz. Nie? Zachowali wiarę. W ich życiu widać konsekwencje. On nie wyskoczył, że tak powiem, jak Filip z Konopi wczoraj na kanalik se założył na YouTube'ku czy gdzieś tam i już teraz jest królem normalnie internetu. Nie? Znasz jego życie od lat. Znasz jego obecne życie. Możesz zobaczyć jego owoce. Nie? Możesz to analizować. Co jeszcze jest tu ciekawe? Czy przykład tego człowieka cię inspiruje? Bo zobaczcie, tu jest nakaz, że rozpamiętują, czyli ty, patrz, on, to muszę mówić, jak on dał radę przez to przejść? Czy coś takiego? To musisz o nim wiedzieć. Nie? To musi być ewidentne w jego służbie. To są ci nauczyciele z wersetu 7. Co z kolei możemy powiedzieć o nauczycielach z wersetów 9? Z wersetu 9. Tu, Rafał, czy coś te słowa rozmaity i obcy nam mówią więcej?
Tutaj mamy dwa przymiotniki. Jeden pikilos i drugi ksenos. I ten pierwszy to można przetłumaczyć jako rozmaite, zróżnicowane, wielorakie, przeróżne. A to drugie słowo to znaczy albo obcy, albo dziwny. I to może wynikać z tego, że pochodzi z zewnątrz, albo że wcześniej o tym nie słyszano. Ja podejrzewam, że ten werset 8 tutaj ma związek z tym, że Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki, dlatego jest to podkreślone, że ci ludzie przynosili jakąś naukę, o której nikt wcześniej nie słyszał.
Amen. No już zrobiłeś za mnie robotę. Chciałem to na koniec zostawić, dlaczego ten werset 8 jest tu wstawione. Dzięki ci bardzo. Spróbujmy to w punkty jakieś uporządkować. Co jest cechą tych innych nauczycieli? No tu autor mówi, tych słuchajcie, a tych kopnijcie w ich portki. Nie? To tam dojdzie we właściwe miejsce. Co jest ich cechą? Czy jakie widzicie ich cechy? Rozmaite. Ja bym to tłumaczył dziwaczne też. Nie wiem, czy Rafał byś się zgodził. Rozmaite albo...
Tutaj...
Słucham?
Tego znaczenia bym się doszukiwał w tym drugim słowie. Ksenos. Mm-hmm. A tutaj, że po prostu pojawia się coraz to nowa jakaś teoria.
Czyli że jak to się mówi, jak Filip z konopi, albo jak królik z kapelusza wyciągnięty. Tak ni stąd, ni zowąd, jakieś dziwactwo takie. I to na przykład, żeby tak nie być gołosłownym, na przykład są tacy nauczyciele, którzy mówią: oj, wy jak wołacie do Jezusa, to w ogóle on nie słyszy. Musicie powiedzieć: o, my mamy tu, że wyjmuje se kartkę, bo tam, wiecie, nawet hebrajskiego, ani greckiego, ani mru, nic, zero, nul. Wyjmuje kartkę i mówi: jo, jeś. O, jak tak zawołasz, to wtedy się otworzy ten, no, sezam. No, noż takich i łopów naprawdę słyszałem. No, tu jedna z grup, no, to no, ucierpiała z tego powodu, nie? Inni z kolei mówi: o, my wiemy, co je natchnione. Jaki tam kanon Biblii? Wszystkie listy apostoła Pawła wyrzucić do kosza. Ja, Józwa, wam to mówię. Prorok Józwa nowy. No i słuchaj tam, nie? No już to, no to... Wiecie, no to ja to tylko się, wiecie, uśmiecham, ale jak ktoś za tym idzie, no to, to dopiero się staje smutne. I jeszcze parę innych rzeczy, myślę, że można by takich, to już tam sobie sami możecie dalej. Niektórzy się, chrześcijanie, zaczynają rajcować jakimiś, jakaś taka była baba taka, zufilia, jakaś coś, i tam mi przysyłali, no bo wiecie, do mnie tam ludzie listy piszą z samej Polski czy świata i mi tam: a czy słyszałeś objawienia jakiejś tam Sybilli, Zagzemilli? A pu! I tak mniej więcej tyle, nie? Także to się dzieje dzisiaj. Nie żebym ja, wiecie, coś zmyślał. To się działo wtedy. Jakieś dziwactwo. W ogóle nikt nigdy nie słyszał tego, a tu ktoś wymyśla jakąś taką piramidalną bzdurę i znajdzie zawsze dwóch albo trzech albo pięciu głupich, którzy za tym pójdą, nie? Także tu Kościół jest przestrzegany przez tym. Uważajcie na takich Filipów z konopi, no. To ksenos, nie? Ten obcy. Można zapytać: obcy czemu? Tu właśnie, czy komu? Tu z dwóch stron jest, można powiedzieć, odpowiedź. Zarówno w tym wersecie, który pokazał Rafał, czy ta nauka wychwala Jezusa. Czy ta nauka czyni Jezusa centrum? Bo chrześcijaństwo to nie jest od słowa odmoczenia w wodzie, tylko od Jezusa Chrystusa. Nie? On jest naszym wodzem, on jest naszym Panem, on jest naszym Bogiem i Zbawicielem. Czy to jest nauka, która jest wierna Jezusowi Chrystusowi i Jego w centrum stawia. A nie tak, jak mówiłem, na przykład właśnie ksiądz Tischner i Jezus kosmiczny. Nie? Ewoluujący Jezus kosmiczny. Nie? Myślę, że ksiądz biskup Janiak, szczególnie jak wpadł w trans ten 3.44, no to na pewno by mu się tam kosmiczne wrota otworzyły i mógłby nowe rozdziały do tej teologii dopisać. Druga, zobaczcie, towarzysząca prawda, znaczy... Czemu ma być obcy? Nie? Znaczy, z czym porównać? Z Jezusem Chrystusem? Czy jest prawdziwy Jezus objawiony w Biblii? Czy jest centrum tego nauczania? I zobaczcie kontynuację wersetu 9. Pięknie bowiem łasce dać sobie umacniać. Tu czytam z interlina. Umacniać serce. Czy ta nauka jest oparta na darmowym zbawieniu, na łasce, którą Bóg okazał nam w Chrystusie? Że obmył nas swoją krwią ze wszystkich naszych grzechów, przeszłych, teraźniejszych i przyszłych, na co nikt z nas nie był w żaden sposób w stanie zasłużyć. Tu kontekst jest ofiar tych różnych ze zwierząt, nie? Ale możemy to rozszerzyć ani dobrymi uczynkami, ani pobożnością, ani religijnością, tylko krew Chrystusa. I my przyjmujemy ją jako łaskę. My przyjmujemy ją jako niezasłużony niczym przez nas prezent. Dar. To są dwa filary. Chrystus w centrum i łaska zbawienia. Możemy to zobaczyć chyba też w liście do Tymoteusza, na czym zbudowana jest każda chrześcijańska nauka. O, zobaczcie, pierwszy pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, tam no on wiąchę tam puszcza, dziesiąty, rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludzi, dla kłamców, dla wszystkich, dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce. To jest werset 10, tak się kończy, i 11 werset pokazuje, jaka jest zdrowa nauka. Zdrowej nauce, zgodnej z Ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona. Czyli każda nauka chrześcijańska musi mieć za fundament i centrum Ewangelię o misji Chrystusa i o łasce Chrystusa. To widzimy dokładnie, zobaczcie, tutaj w tym rozróżnieniu prawdziwych i fałszywych nauczycieli. Podsumowując, to co zawsze głoszę, zanim będziesz słuchał czyichś nauk w internecie, poznaj jego życie. Poznaj jego wierność żonie, poznaj jak wychował dzieci, poznaj jego kościół, czyli ludzi, którym on przewodzi, jakie są owoce w tych ludziach. Dopiero wtedy możesz zacząć słuchać, a wtedy dajesz te kryteria intelektualne, dogmatyczne. Czy Chrystus, czy łaska, zbawienie z łaski i pewność, nieutracalność zbawienia, czy są w centrum nauczania tego nauczyciela. Jak te wszystkie rzeczy przejdzie, to możesz słuchać. Ale co mówił apostoł Paweł? Nauczycieli, możecie mieć ile tysięcy? 10 chyba dał, tak? Pamiętacie? Ale tych, którzy głosili wam Ewangelię, on to nazywa ojców w wierze, to macie tylko jednego. Ktoś jeden wam mówił Ewangelię. I zobaczcie, że tu jest właśnie taki obraz. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, czyli nad wami się, że tak powiem, trudzili. A rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie ich zaufanie Chrystusowi. To jest nakaz. To nie jest, jakby to powiedzieć, dowolność. To nie jest opcja. Ktoś mówi, a ja już się nawróciłem do Chrystusa, ja Kościoła nie potrzebuję. To jak spełnisz ten nakaz, Koluniu? No, a to jest nakaz. To nie jest sugestia Boga. To jest nakaz Boga, który jest ogniem trawiącym. Tylko trwałe życie w Kościele, nie na rok, dwa, czy wiecie, czy trzy. Całe życie związane ze swoim Kościołem dopiero daje możliwość wypełnienia tego nakazu. Zobaczcie, to są zapewne dziesiątki lat. Pamiętając na wodzów waszych, którzy wam głosili słowo, dowodzili wami, teraz już nie żyją, a wy macie nieść dalej tę pałeczkę. Widzicie to? To jest kilkadziesiąt lat ten proces opisany w wersecie siódmym. To nie jest, że zmieniam kościoły jak kożuchy. Dzisiaj taka moda, to futro sztuczne. Jutro znowu będzie znorek. Zarażonych koronawirusem i wybitych tam w ramach akcji Zieloni Górą, nie? Bo chyba takie były jazdy. Dobra. To, co Rafał powiedział, można jeszcze troszeczkę pogłębić. Dlaczego ten werset ósmy, Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam i na wieki, dlaczego jest tu wstawiony? Z jednej strony, no to żeby pokazać wachliwość tych fałszywych nauk, że od sasa do lasa i dziwactwo i jakieś tam bzdety kompletne, nie? Ale co jeszcze ten werset? Bo ten werset, tu Rafał mówił o związku wersetu ósmym z wersetem dziewiątym. Ale jaki jest z wersetem siódmym? Bo ten werset jest pomiędzy tymi dwoma rodzajami nauczycieli. Widzi ktoś jakiś związek? O, widzę, że...
Ja myślę, że tutaj jest... głosili Słowo Boże i Słowo Boże też się nie zmienia i Chrystus jest ten sam, Słowo Boga jest takie samo.
Dzięki. Jakbyście spojrzeli na życie tych ludzi, o których jest mowa w wersecie siódmym, od ich nawrócenia do ich śmierci, to co byście zobaczyli? Jaką cechę 5 razy zmieniali poglądy. 3 razy żony. 18 razy kościół. Taki widzicie obraz? To jest jakaś stałość i konsekwencja w dążeniu do celu, jakim jest upodobnienie się i posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. I stąd, myślę, jest ten werset 8, że oni są stali, ponieważ patrzą na Chrystusa. Dlatego niezależnie, jakie trudności pojawią się i przeszkody, oni zawsze będą szli za Chrystusem. To masz widzieć w swoim nauczycielu. To, że ładnie mówi, to jest ważna cecha, ale to nie jest najważniejsza cecha. Świadectwo jego życia. To jest kluczowa cecha i wierność Jezusowi w każdej sytuacji, w jakiej się znalazł. Pamiętacie, jak razem czytamy list do Filipian, czytaliśmy, bo teraz jesteśmy w Dziejach Apostolskich, apostoł Paweł mówi, a ja umiem żyć i tak, i tak. Ja sprawdziłem się zarówno, kiedy nie miałem pieniędzy, jak i wtedy, kiedy miałem dużo pieniędzy. Jak myślicie, co jest łatwiejsze? No tam możemy dyskutować, nie? Ale wcale nie jest to prawdą, że trudniej jest, czy ładnie, czekajcie, trudniej jest, nie, łatwiej jest żyć, jak się ma mało pieniędzy, bo nie mało, bo gdyby tak było, to by ludziom się w głowie nie przewracało, jak dostają większe pieniądze. Bo jak mają mało, no to tam niewiele mogą podskoczyć i tego. Ale dopiero jak dostanie duże pieniądze, to dopiero wiesz, co to za człowiek jest. No ale zostawmy już ten temat. Tu zastosowań na temat nauczycieli, przynależności kościelnej, no to tam trochę jest. Szczególnie zachęcam do głębszej refleksji tych z naszych widzów, którzy nie są w żadnym kościele. Jeśli jesteście chrześcijanami, a nie jesteście w żadnej wspólnocie braterskiej, no to grzeszycie. No warto sobie z tego zdać sprawę. Także no, nie ja, ale Słowo Boże apeluje do was. Nakazuje wam zmianę tego stanu rzeczy. Przeczytajmy końcową część, czyli o poświęceniu. Miłość, wiara, czyli coś stałego. Wiara ma cechować całe, zaufanie Chrystusowi ma cechować całe nasze życie, a nie okresy w naszym życiu. Nie? Dobra. No to jedziemy do poświęcenia. Przeczytajmy 10:16.
Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej, takie bowiem ofiary podobają się Bogu.
Amen. Tu jeszcze ostatnią taką cechą w kontraście takim ogólnym, to jest, zobaczcie, ci właściwi, prawdziwi, Boży nauczyciele, oni uczą was zaufania do Boga. Oni są i przykładem, i głosicielami wiary, zaufania Jezusowi Chrystusowi. Ci inni w końcu wprowadzą was w jakiś religijny rytuał. Tu akurat w tym 9 wersecie mieliśmy te pokarmy, że oni wierzą, że specjalna dieta, nie? Tu zapewne chodzi o te żydowskie pokarmy, czyli te koszerne i różne takie rzeczy, ale można to rozszerzyć, że oni was wprowadzą w jakiś ludzki rytuał, a nie w żywą wiarę, życie żywą wiarą z Jezusem Chrystusem. I teraz pojawia się ołtarz. My mamy ołtarz, do którego, jeszcze raz przeczytajmy, którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Tu służenie przybytkowi i te pokarmy, ofiary i tak dalej, to widzicie, to jest ci z was, którzy byli z nami od początku, to tam porównywanie ze Starym Testamentem, ze świątynią, z kapłanami, z ofiarami cały czas było. Możecie sobie szczególnie 10 rozdział, tam jest porównanie ofiar tych za grzechy z jedną doskonałą ofiarą Jezusa.